jeżeli chodzi o komentarz do wyników, to w roku 2017 przychody przekroczyły kwotę 300 milionów złotych. Był to wzrost rok do roku o 14%. Najważniejsze grupy sortymentowe, czyli w rękawicach, był to ilościowo wzrost około 13%. Trudna sytuacja, jeżeli chodzi o kurs walutowy i o surowce, o której powiem za chwilę, nie wpłynęła więc na negatywny na wzrost spółki, czyli coś, co jest w tej chwili głównym naszym głównym przesłaniem, które definiuje naszą strategię. Także rozwijaliśmy się dynamicznie zarówno w segmencie produkcyjnym, jak i w segmencie dystrybucyjnym. W segmencie dystrybucyjnym był to wzrost organiczny wynikający ze zwiększenia ilości klientów i wielkości transakcji. Jeżeli chodzi o produkcję, była to budowa nowych mocy produkcyjnych. Także po stronie przychodów bardzo pozytywne wyniki, tak je oceniamy. Jeżeli chodzi o marżę, to tutaj w efekcie właśnie czynników walutowych i cen surowców, o których za chwilę powiem, pojawiły się trudności i z tego powodu EBITDA spadła o 44% i wyniosła 14,4 miliona, czyli to było 5,5 miliona mniej niż rok poprzedni. Podobnie zysk netto spadł rok do roku o 60%. Przy czym zachowaliśmy dodatnią rentowność zarówno ogólną, jak i w poszczególnych segmentach. Teraz kilka komentarzy na temat przyczyn tych zjawisk po stronie rentowności i marsz EBITDA czy marsz netto. W roku 2016 pod koniec zaczęliśmy mieć do czynienia ze wzrostem cen surowców, które służą do produkcji rękawic. Był to wzrost, który w swoim takim szczytowym momencie przekroczył 100% rok do roku. Przy koszcie wytworzenia rękawicy, w którym około połowę stanowi ten surowiec, musiałoby to spowodować wzrost cen o około 50%, ażebyśmy utrzymali rentowność na poziomie niezmienionym. Rynek, ponieważ ten wzrost był gwałtowny i szybki, rynek zdążył się dostosować do tych cen i musieliśmy zaakceptować spadek marży na produktach.
Zmowa w lateksie, prawda?
Tak, w lateksie naturalnym.
Nitrylowe rękawice też są podatne na zmiany.
Tak, ale my nie produkowaliśmy w tym czasie, dopiero produkujemy od grudnia, a ten problem, o którym mówię, teraz skończył się w takiej swojej ostrej fazie w pierwszym kwartale, a całkowicie linie się przecięły, czyli cena rok do roku zaczęła spadać w okolicy trzeciego kwartału 2017. Także rynek wrócił do normy, ale w międzyczasie zdążył nam trochę napsuć krwi i popsuć nam trochę rentowność. Jeżeli chodzi o kursy walutowe, to tutaj problem wszyscy, którzy interesują się rynkiem walutowym, pewnie obserwowali. Na przełomie roku dolar zaczął się umacniać, co było tak jakby przeciwne do tego, czego się spodziewano. Spodziewano się, że wybory w Stanach Zjednoczonych spowodują raczej osłabienie waluty, osłabienie dolara, ponieważ Donald Trump jako prezydent był oceniany jako osoba nieprzewidywalna. Tymczasem, paradoksalnie, dolar się bardzo mocno umocnił. I w swoim takim szczytowym momencie osiągnął poziom 4,20 kilka groszy, 4,20 kilka groszy za jednego dolara. I to z kolei miało negatywny wpływ na wyniki segmentu dystrybucji. Tak jak lateks na segment produkcji, który produkuje z tego lateksu, tak dolar na segment dystrybucji, która importuje towary z Azji, które są kwotowane w dolarze, a następnie sprzedaje w walutach tutaj lokalnych Europy Środkowo-Wschodniej. I to spowodowało spadek rentowności segmentu dystrybucji. Potem mieliśmy jeszcze efekt drugiej rundy, czyli wzrost cen produktów w wyniku wzrostu cen lateksu spowodował, że ceny dolarowe produktów też wzrosły i też segment dystrybucji jakby otrzymał tak jakby dodatkowy impuls do pogorszenia rentowności w efekcie wzrostu cen dolarowych. Ale na szczęście już ten dolar potaniał i to pozwoliło tę rentowność poprawić. Koniec końców jednak, ten problem, o którym mówię, trwał dwa kwartały, trzeci, czwarty kwartał już były znacznie lepsze i pod koniec sytuacja wróciła do normy. Niemniej jednak obraz całego roku jest taki, jak powiedziałem. Teraz pytał Pan o zabezpieczenia. Więc tak, jeżeli chodzi o latex, w roku 2017 mieliśmy taką politykę, że do około 3 miesięcy mieliśmy zakupione kontrakty albo dostawy fizycznego surowca, bądź też formuły cenowe, które nam zastrzeszały dostawy na zbrojokrzyżnych cenach. No niemniej jednak jakiekolwiek zabezpieczenie nie są w stanie nas zabezpieczyć na to, że cena wzrośnie o 100%, bo nie jesteśmy w stanie zmagazynować surowca, który by służył do tak długiej produkcji. To jest surowiec, który się po prostu starzeje, psuje i nie możemy go tak długo przechowywać. Także przez jakiś czas, przez okres posiadania tych zabezpieczeń, cena była ciągle niska, ale kiedy się skończyły te kontrakty, musieliśmy kupować na rynku droższy surowiec. Niemniej jednak, jakby tak popatrzeć na cenę giełdową, to gdybyśmy nie zrobili pewnych ruchów optymalizacyjnych, ta cena byłaby jeszcze wyższa. Więc udało nam się poprzez zarządzanie tym ryzykiem tą średnią cenę obniżyć. No niemniej jednak wpływ na wyniki jest zauważalny. Jak powiedziałem, gdybyśmy tej ceny w ogóle nie zrobili, to mielibyśmy wzrost cen, wzrost kosztów produkcji o 50%, a on był niższy. Jeżeli chodzi o dolara, to tutaj stosujemy politykę zabezpieczeń. Na okres 3 miesięcy mamy zakupione kontrakty i one pozwalają nam przez pewien okres czasu trzymać kurs dolara kupowanego na niższym poziomie. Natomiast tutaj mamy znowu ten sam problem, że po pewnym czasie te zabezpieczenia się kończą i musimy kupić po cenie rynkowej, bo musimy utrzymać stały rytm dostaw surowców. Ja bym określił naszą pozycję ryzyko walutowe jako istotną, gdyż właściwie 100% importu jest oceniane w dolarze, jak również wszystkie koszty produkcji, które mamy, które podnosimy, są oparte na lateksie, więc nie możemy tego lateksu zamienić na coś innego, więc jesteśmy na to ryzyko narażeni i staramy się tym ryzykiem zarządzać w sposób jak najlepszy i jakby kształt kursu walutowy i kształt ceny lateksu pokazuje, że gdybyśmy nic nie zrobili, to wyniki byłyby znacznie gorsze.
Czyli umocnienie się dolara do bata, które teraz funkcjonuje na dłuższy termin nie jest korzystne.
Ja powiedziałem celowo o tych dwóch najwyższych parach, czyli lateks i dolar do złotówki. Natomiast jeżeli chodzi o parę bat-dolar, to tutaj sytuacja ma się odmiennie. Ja bym powiedział, że jeżeli chodzi o takie bieżące wyniki, to umocnienie się dolara jest dla nas korzystne, ponieważ sprzedając za dolary, spółka tajska nasza sprzedaje za dolary, większość sprzedaje poza grupę, więc to, co sprzedaje na zewnątrz przy dolarze mocnym, powoduje większy wpływ w batach, za którymi płacimy za pracę ludzi, lokalne surowce i tak dalej, więc to jest dla nas korzystne. Natomiast mamy też kredyt walutowy w dolarze, który z kolei działa w drugą stronę, czyli wycena tego kredytu, im jest dolar mocniejszy, tym jest bardziej negatywny.
Kredyt walutowy jest zaciągnięty przez spółkę tajską, tak?
Tak, oczywiście. Także mówimy tu oczywiście o wpływie kursu tej pary bat-dolar na wyniki spółki tajskiej, bo na wyniki spółki polskiej ona nie wpływa przez mechanizm inny niż dywidenda, ale dywidendę spółka tajska nie płaci obecnie, więc umocnienie się dolara jest pozytywne dla bieżących wyników, jeżeli chodzi o wyniki operacyjne, natomiast powoduje ujemną wycenę kredytów walutowych. I sytuacja odwrotna, czyli umocnienie się bata powoduje gorsze wyniki operacyjne, natomiast powoduje dodatnią wycenę kredytów, z czym mieliśmy do czynienia w pierwszych dwóch kwartałach tego roku.
Okej. Okay. Tu jeszcze jedna sprawa. Rozumiem, że nie była akceptacja wśród na przykład rynku szpitalnego na wyższe ceny rękawic. Rozumiem, że w Polsce to jest w postaci kontraktów, no i jakaś spółka wygrywa. Podobnie jest również na rynkach środkowoeuropejskich i innych. Mm-hmm.
Ja bym powiedział w ten sposób, że mówiąc o braku akceptacji, mówimy o rynku, o sprzedaży spółki tajskiej, która sprzedaje produkt. I tutaj większość odbiorców to są importerzy podobni jak Mercato Medical Polska, ulokowani w różnych krajach świata, w kilkudziesięciu krajach świata. I tutaj nie mamy kontaktu z zamówieniami publicznymi. W niewielkim stopniu spółka tajska sprzedaje do szpitali w Tajlandii. Także ten brak akceptacji był nie w szpitalach, tylko u tych importerów, którzy importują. Wynika to z tego prostego mechanizmu, że jeżeli dostawca mówi, że słuchaj, do odbiorcy muszę podnieść ceny, to ten odbiorca tak długo tylko może bronić się przed podwyżką cen poprzez unikanie rozmowy i tak dalej. W momencie, kiedy już jest sytuacja na tyle ewidentna, że już dostawca nie chce realizować zamówień po tej cenie, zaczyna się rozmowa, ale akurat ponieważ wzrost był bardzo ostry i zaraz był ostry spadek, to musieliśmy jakby ten wzrost, tą chwilową podwyżkę przenieść na siebie, ponieważ w momencie, kiedy odbiorcy byli gotowi na podwyższenie cen, to ta cena surowca zaczęła znowu spadać, więc tak jakby udało im się tą górkę ominąć, a my musieliśmy ją przyjąć.
To ta sprawa szpitali, w takim razie bezpośrednio szpitale odbierają na formie jakichś przetargów, tam następuje kontraktacja, ona następuje tak samo w Polsce jak w Rumunii czy Bułgarii, czy na przykład w Czechach.
Tutaj mechanizm jest różny w różnych krajach i nie można takiej jednej odpowiedzi udzielić. Są kraje takie jak Polska, gdzie te przetargi są rozłożone w czasie i każdy teraz zamawia sobie. Są takie kraje jak Węgry, gdzie to jest przetarg centralny, gdzie jest rozstrzygane na cały rok. Także nie można jednoznacznie na takie pytanie odpowiedzieć.
Czy jest, powiedzmy, duże ryzyko, że w takich krajach jak Węgry może się globalnie noga powinąć przy takim?
No to jest trudne pytanie, bo można powiedzieć, że w Polsce mamy do czynienia codziennie z 1/365 wszystkich przetargów i to jest ciągły wysiłek, żeby te przetargi wygrywać. Na Węgrzech jest to raz w roku i jest to prostsze. Natomiast to nie jest przetarg jeden na wszystko, są przetargi podzielone na rękawice diagnostyczne, chirurgiczne, a diagnostyczne jeszcze podzielone na nitrylowe, lateksowe, także niekoniecznie się wygrywa, przegrywa wszystko. Do tej pory statystyka jest taka, że w jednym roku wygraliśmy chirurgiczne, w drugim roku wygraliśmy nitrylowe, w tym roku mamy możliwość wygrania wszystkich przetargów, także to jest kwestia oczywiście specyfiki rynku, ale szanse wygrania zawsze są jakieś pomiędzy 0 a 100.
Czyli jeżeli na przykład wygralibyście wszystko, nie będzie problemu z dostarczeniem tego przez tą Tajlandię? Elastyczny łańcuch.
Nasz model biznesowy jest taki, że Mercator Medical Polska, będący centralnym elementem segmentu dystrybucja, nie nabywa wyłącznie w naszej fabryce. My stosujemy w znacznym stopniu mechanizmu integracji pionowej. Myślę, że około 30% produkcji trafia do Mercator Polska z tego powodu, że akurat te produkty są produkowane w takiej jakości cenie, która odpowiada Mercatorowi Polska, natomiast resztę produktów Mercator Polska kupuje u innych producentów w Azji.
Okej, okay, dziękuję.
Ja mam jeszcze jedno pytanie. Jaka część sprzedaży jest zakontraktowana? Jak to się mniej więcej kształtuje?
To jest różnie w różnych krajach. Jeżeli w segmencie produkcji to jest element nieistotny, czyli większość produkcji jest na bazie spotowych transakcji, które są każdy miesiąc zawierane. Jeżeli chodzi o segment dystrybucji, to tutaj też jest specyfika taka, że są kraje, w których jest to zupełnie wolny rynek. Jest to większość krajów. Tam, gdzie mamy zakontraktowane przychody, to jest głównie Polska, Rumunia i Węgry. I suma tych przychodów zakontraktowanych w segmencie dystrybucji to jest około 30%.
Czy jeszcze mi przyszło do głowy jedno pytanie? Były otwarcia nowych linii produkcyjnych na początku roku. Czy wszystko już jest otwarte i funkcjonuje?
Wydaje mi się, że te pytania wykraczają poza rok 2017. Natomiast z tej informacji, które są publiczne, mogę powiedzieć, że 4 linie zostały uruchomione w pierwszym kwartale i obecnie, czyli w kwartale drugim i zaraz będzie kwartał trzeci, planujemy uruchomienie pozostałych linii.
Okay. Dziękuję.
Rozumiem, że nie ma więcej pytań. Jeśli chodzi, wracając do jakby naszego punktu, ja rozumiem, czy możemy podziękować już panu?
Tak.
Dobrze, dziękuję bardzo. Że po prostu program.
Wracając do naszego punktu dotyczącego przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej, to ja tylko pokrótce, tak jak Państwo zapewne mieliście możliwość się zapoznać z tymi sprawozdaniami, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje zarówno sprawozdanie finansowe spółki jednostkowej, jak i skonsolidowane, jak i sprawozdanie z działalności oraz pozytywnie opiniuje wniosek zarządu dotyczący przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy. Jeżeli ten punkt udało nam się wyczerpać, to proponuję przejść płynnie do punktu kolejnego dotyczącego rozpatrzenia, co jak rozumiem w dużej mierze udało nam się zrobić, oraz zatwierdzenia sprawozdań. Czy ktoś z Państwa miałby jeszcze jakieś pytania, propozycje? Jeżeli nie, to proponuję przejść do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu Mercator Medical z działalności w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Mercator Medical za rok 2017. Projekt uchwały był publicznie dostępny. Jeżeli Państwo pozwolą, to nie będę odczytywał. Jeżeli ktoś ma jakieś uwagi czy sugestie dotyczące treści uchwały, to proszę. Jeśli nie, to zarządzam głosowanie nad uchwałą nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu Mercator Medical z działalności spółki w roku 2017 i sprawozdania finansowego spółki za rok 2017. Proszę o oddanie głosów na kartach do głosowania. Dziękuję. Oddano ogółem 11 349 850 głosów z 7 243 100 akcji, których udział w kapitale i głosach takich jak poprzednio. Wszystkie głosy są głosami za. W związku z tym uchwała została podjęta. Kolejny punkt dotyczy podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i sprawozdania skonsolidowanego Mercator Medical za rok 2017. Jeżeli nie ma żadnych uwag, pytań, to zarządzam głosowaniem nad tą uchwałą w formie jak poprzednio. Nad uchwałą nr 4 oddano ogółem 11 349 850 głosów z 7 243 100 akcji. Wszystkie głosy są głosami za. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt to uchwała nr 5 w sprawie podziału zysku. Zarząd proponuję przeznaczyć cały zysk spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2017 na kapitał zapasowy spółki, jak również przeznaczyć cały zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym oddziału na Węgrzech na kapitał zapasowy oddziału. Czy są jakieś uwagi do takiej propozycji? Jeżeli nie, zarządzam głosowanie nad uchwałą nr 5 w sprawie podziału zysku. Stwierdzam, że w głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano 11 349 850 głosów z 7 243 100 akcji. Wszystkie głosy za. Uchwała została podjęta. Mamy następnie serię głosowań dotyczących absolutorium. Będziemy głosować oczywiście oddzielnie. Pierwsza uchwała dotyczy udzielenia absolutorium panu Wiesławowi Żyznowskiemu, prezesowi zarządu Mercator Medical. Pełnomocnik pana Żyznowskiego nie bierze udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium panu prezesowi zarządu Wiesławowi Żyznowskiemu za rok 2017 oddano ogółem 9 909 536 głosów z 6 343 591 akcji stanowiących 60,77% kapitału zakładowego. Oddane głosy stanowią ogółem 67,43% ogólnej liczby głosów w spółce. Wszystkie głosy za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Takie pobieżnej kalkulacji, jeszcze to sprawdzimy później. Kolejna uchwała dotyczy udzielenia absolutorium pani Monice Sitko, która była wiceprezesem zarządu spółki jeszcze w zeszłym roku. Głosowanie tajne. Proszę o oddanie głosu. Wszyscy akcjonariusze mogą brać udział w głosowaniu oczywiście. Stwierdzam, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium pani Monice Sitko oddano ogółem 11 349 850 głosów z 7 243 100 akcji. Wszystkie głosy za. Uchwała została podjęta. Następnie mamy uchwałę nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium panu Leszkowi Michnowskiemu, wiceprezesowi zarządu spółki. Proszę o głosowanie tajne. Stwierdzam, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą w sprawie udzielenia panu Leszkowi Michnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków oddano ogółem 11 349 850 głosów z 7 243 100 akcji. Wszystkie głosy za. Uchwała została podjęta. Kolejna uchwała dotyczy udzielenia absolutorium panu Witoldowi Kruszewskiemu, członkowi zarządu i dyrektorowi finansowemu spółki za rok 2017. Proszę o głosowanie tajne. Stwierdzam, że w głosowaniu tajnym oddano nad uchwałą nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium panu Pruszewskiemu. Oddano ogółem 11 349 850 głosów z 7 243 100 akcji. Wszystkie głosy za. Uchwała została podjęta. Uchwała nr 10 dotyczy udzielenia absolutorium pani Monice Durakiewicz, członkowi zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku 2017. Proszę o głosowanie tajne. Może. Głosowaniu tajnym nad uchwałą w sprawie udzielenia pani Monice Durakiewicz absolutorium wykonania obowiązków w 2017 roku oddano ogółem 11 349 850 głosów z 7 243 100 akcji. Wszystkie głosy za. Uchwała została podjęta. Kolejna uchwała dotyczy udzielenia absolutorium pani Urszuli Żyznowskiej, przewodniczącej Rady Nadzorczej. Wykonania obowiązków w 2017. Pani Urszula Żyznowska nie bierze udziału w głosowaniu zarówno ze swoich akcji, jak i jako pełnomocnik. Stwierdzam, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 w sprawie udzielenia pani Urszuli Żyznowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 oddano ogółem 9 909 536 głosów z 6 343 591 akcji stanowiących 60,77% w kapitale zakładowym. Głosy oddane stanowią ogółem 67,43% głosów w spółce ogółem. Wszystkie głosy za. Uchwała została podjęta. Kolejna uchwała dotyczy udzielenia absolutorium. To jest uchwała nr 12. Udzielenia absolutorium panu Jarosławowi Karasińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązku w 2017 roku. Proszę o głosowanie tajne. Tajnym nad uchwałą nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium panu Jarosławowi Karasińskiemu oddano 11 349 850 głosów z 7 243 100 akcji. Wszystkie głosy za. Uchwała została podjęta. Uchwała nr 13 dotyczy udzielenia absolutorium panu Marianowi Słowiaczkowi, członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązku w 2017 roku. Głosowanie tajne. Tajnym nad uchwałą nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium panu Marianowi Słowiaczkowi oddano 11 349 850 głosów z 7 243 100 akcji. Wszystkie głosy za. Uchwała została podjęta. Uchwała nr 14 dotyczy udzielenia absolutorium Piotrowi Solorzowi z wykonania obowiązku w 2017 roku jako członka Rady Nadzorczej. Głosowanie tajne. głosowaniu nad uchwałą numer 14 oddano ogółem 11 349 850 głosów z 7 243 100 akcji. Wszystkie głosy za, uchwała została podjęta. Uchwała numer 15 dotyczy absolutorium dla pana Marka Dietla, członka Rady Nadzorczej w 2017 roku. Zarządzam głosowanie tajne. Stwierdzam, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium panu Markowi Dietl oddano ogółem 11 349 850 głosów z 7 243 000 akcji. Wszystkie głosy za, uchwała została podjęta. Uchwała nr 16 dotyczy udzielenia absolutorium panu Wojciechowi Armule z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 roku. Głosowanie tajne. Głosowanie nad uchwałą nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium panu Wojciechowi Armule oddano 11 349 850 głosów z 7 243 100 akcji. Wszystkie głosy za, uchwała została podjęta. I ostatnia uchwała w porządku obrad dotyczy ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zgodnie z propozycją zarządu. Proponuje się ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości 4000 zł brutto miesięczne dla przewodniczącego czy przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz dla przewodniczącego czy przewodniczącej Komitetu Audytu oraz po 2000 zł brutto miesięcznie dla pozostałych członków oraz dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 250 zł netto za każde posiedzenie. Czy jakieś uwagi, propozycje? Nie ma w takim
jest
razie.
Jakiś drobny błąd przy numerze uchwały, jest 16.
Tak.
No teraz to wszystko można wygadać.
W zaproszeniach jest pomyłka, natomiast na kartach do głosowania jest to wskazane już jako uchwała numer 17 i oczywiście ta uchwała będzie miała właściwy numer w protokole z dzisiejszego zgromadzenia. Zarządzam głosowanie w takim razie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Ja nie przeczytałem całego brzmienia uchwały. Rozumiem, że ona jest, uchwała w pełnym brzmieniu jest w ogłoszonych projektach uchwał. Jeżeli Państwo sobie życzą, to ja je przeczytam oczywiście. Jeżeli nie ma takich uchwał, dotyczy tam również ustalenia terminu wypłaty i sytuacji, gdy w trakcie miesiąca następuje odwołanie bądź wygaśnięcie mandatu. Rozumiem, że nie ma w tej sprawie wątpliwości. Stwierdzam, że w uchwale w głosowaniu nad uchwałą nr 17 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oddano ogółem 11 349 850 głosów z 7 243 100 akcji. Wszystkie głosy za, uchwała została podjęta. To wszystko, co mieliśmy dzisiaj w porządku obrad zgromadzenia. Dziękuję bardzo za uwagę. Zamykam zgromadzenie.